Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry Państwa i moim gościem Magdalena Lesiecka, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, etnograf, ale nie tylko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co można jeszcze dołożyć? Biały śpiew, parę innych rzeczy jeszcze można wrzucić.
Matka.
No tak.
Hodowczyni owiec.
Dwóch.
Tak, no troszkę sobie śpiewam, tkam, przędę. No, wszystko to, co miłe.
Zmienili wam też nazwę w muzeum, działu, którym się zajmujesz.
Dział folkloru, sztuki i rękodzieła.
A był?
A była pracownia, bo tak naprawdę przez lata to był dział etnograficzny, ale kiedy utworzyliśmy Swołowo, to troszeczkę pozmieniały
się te nazwy,
okoliczności, pewnie. Dokładnie.
Dziś my z okazji wyjątkowych okoliczności spotkałyśmy się, a przede wszystkim świąt, które już za moment. I o ile będę chciała, żebyś opowiedziała odrobinę o samej Wigilii, która była kiedyś przede wszystkim, tak o świętach. Co z nich zostało tu na Pomorzu, z tych, które były kiedyś obchodzone, a czego już kompletnie nie obchodzimy i nie ma? Co zostało wyparte?
Mówiąc o Pomorzu, przede wszystkim mamy bardzo trudne zjawisko do opisania, mozaiki kulturowej, ponieważ jak wszyscy wiemy, do 1945 roku zamieszkiwali tę część, no, dziś naszego kraju, zupełnie inni ludzie, głównie wyznania ewangelickiego. Natomiast po wojnie, kiedy sprowadzili się tutaj nasi pradziadkowie, dziadkowie, ta kultura ogromnie się zróżnicowała, więc nie można i nie da się chyba mówić o jednej tradycji. Mhm. To jest wielość tradycji różnorodnych z różnych części kraju i każdy z nas, no ja też jestem reprezentantką tych różnorodnych, przywiezionych na Pomorze tradycji.
Gdybyśmy tak odrobinę jednak spróbowały to usystematyzować i tak włożyć w te ramy właśnie tutaj pomorskie, co było kiedyś? Przede wszystkim ryby. Na święta.
Ach, z tymi rybami
to... Tak skupmy się na jedzeniu najpierw. Być może tak będzie łatwiej nam.
Uwielbiam jeść, choć nie jestem wielką znawczynią akurat tradycji kulinarnych. Natomiast to, co nam się najbardziej kojarzy, czyli ryby, tak naprawdę są dosyć późnym zjawiskiem, ponieważ ryby były charakterystyczne na stołach, ale rybaków, osób, ludzi, ludności, która zamieszkiwała tereny nadmorskie czy nadjeziorne. U nas tu w tej części Pomorza byli to z całą pewnością Słowińcy i na ich stołach rzeczywiście różnorodne ryby gościły w święta Bożego Narodzenia. Natomiast w pozostałych częściach kraju, tam gdzie ryb nie był taki dostatek, czy nie był taki łatwy dostęp do stawów, rzek, jezior. Tam gościły przede wszystkim śledzie. Śledzie, które dostępne były w całej Europie właściwie. Solone w beczkach i tak dalej. Na różne sposoby przyrządzane. Natomiast ryby w pierwszej kolejności gościły na stołach osób zamożnych, czyli szlachty, możnowładców, różnego rodzaju osób zamożniejszych.
Czyli to wszystko poza śledziami, rozumiem.
To wszystko poza śledziami. Mm. Z czasem tak naprawdę dopiero, a zwłaszcza już po II wojnie światowej, kiedy no, tak naprawdę torem propagandy karp został wprowadzony na nasze polskie stoły, stał się on nieodłącznym elementem i taką wizytówką świąt Bożego Narodzenia, gdzie każdy sobie nie wyobraża właściwie ciągle jeszcze bez tej potrawy świąt Bożego Narodzenia. Natomiast takimi tradycyjnymi, naprawdę od prawieków elementami potraw, czy tego zaplecza kulinarnego, to były grzyby, to były różnego rodzaju zboża i przetwory ze zbóż, czyli kluski wszelkiego rodzaju, jakieś makarony i tak dalej, ale też kasze, bo one świadczyły o różnorodności, o bogactwie, o zamożności w takiej jakby najprostszej, dostępnej także dla chłopstwa, dla tych warstw najuboższych postaci. Suszone owoce i w tym także w tych suszach mak. I wszystkie te elementy, one zawierają tak naprawdę ukrytą, niesamowitą symbolikę, o której my już nie pamiętamy.
To znaczy?
Czyli tak naprawdę to by trzeba znów opowiedzieć o genezie świąt Bożego Narodzenia, które niby są ciągle takie same. Są otoczone wielkim pakunkiem magii, jakiejś takiej baśniowości i tak dalej. To wszystko, co nam się też w komercyjnych czasach, czy w czasach skomercjalizowania świąt kojarzy. Ale w takim dobrym znaczeniu one rzeczywiście sięgają czasów magii agrarnej i tych wszystkich przedchrześcijańskich zwyczajów, obrzędów, które związane były z tym, że 24 grudnia to jest taki jeden z najważniejszych filarów solarnych w obrzędowości całorocznej, czyli jest to przesilenie zimowe. Dzień, w którym ostatni raz ubywa nam słońca, a od kolejnego dnia zacznie go przybywać. I to był ten główny trzon idei, symboliki świąt, czyli uczczenie nadchodzącego słońca jaśniejszych dni.
Czyli tego, że wiosna.
Czyli tego, że za chwilkę będzie wiosna. I stąd też wiele elementów, zarówno w kulturze duchowej, czy tej takiej materialnej, pokarmów zachowanych do dnia dzisiejszego, ukrywa w sobie właśnie tę symbolikę powitania nowego, ale też w związku z tym, że za każdym razem uważano, że ten czas przemiany, czas ścierania się ciemności z jasnością jest także tym jakby nowym początkiem, czyli chaosem, jest to czas, w którym też wiele rzeczy nam zagraża. Nie tylko stwarza się nowe, ale też te światy, nasz doczesny i świat zaduszny, świat umarłych naszych przodków, mieszają się ze sobą, czy są na granicy.
To tak strasznie trochę brzmi.
Trochę tak, ale to proszę sobie wyobrazić, że my naprawdę żyjemy w czasach, w których nie ma elektryczności. To jest podstawa wyobrażeń ludzi, bo my jesteśmy tak otoczeni światłem, że nawet nie widzimy nieba. Nie wiemy, jak
nie mówimy tutaj oczywiście o włączaniu zwykłych lamp czy świateł w domu, ale to są reklamy.
Tak,
światło rzeczywiście jest wszędzie.
Jest wszędzie. Wystarczy wyjechać w jakąś dzicz, których coraz mniej w Europie, gdzie rzeczywiście nagle czujemy się jak w zupełnie innej przestrzeni. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę trywialnie i pompatycznie z drugiej strony, ale rzeczywiście to stwarzało wszelkie wyobrażenia i cały panteon różnorodnych myśli, symboli i tak dalej. Stąd więc, kiedy nasz świat był bliski temu światu umarłych, czy też tych, którzy odeszli, trzeba było się zabezpieczyć, czy też podkreślić obecność tych ludzi. I stąd takie suszone owoce, jak jabłka, które są generalnie symbolem wegetacji, siły, zdrowia, piękna, bo urody też były synonimem kobiecej urody, czy grzyby, które się zbiera w lesie, więc są takie dzikie, poza troszeczkę naszą takim oswojonym ogródkiem, ale te zasuszone owoce, czy zasuszone ziarna, takie jak soczewica, bób, fasola, niegdyś bardzo powszechne na stole wigilijnym, po namoczeniu odzyskują swoją pełnię.
No tak.
Czyli to co prawda dało się zasuszyć, odzyskuje swoje nowe życie, tak? I to był jak gdyby ten pradawny sens takich pokarmów. Mak, bo w ogóle od pradawnych wieków jest to roślina, która przez obecność narkotyków w samej słomie makowej daje nam właśnie to zespolenie ze światem snu, światem takim nierealnym. Też, a z drugiej strony makówka ma obfitość nasion, więc symbolizuje mnogość życia i możliwość pełni rozrodu, czyli obfitości, wegetacji, tego wszystkiego, czego na Nowy Rok, na Boże Narodzenie dawniej sobie życzono.
Czyli na stoły generalnie stawiano część z tych plonów, które się zdążyło zebrać jesienią. To są właśnie te grzyby, o których mówisz, ususzone. A kapusta?
Kapusta jak najbardziej.
Groch z kapustą,
groch z kapustą i kapusta w różno kiszona. Po pierwsze, bo wiadomo, to był najbardziej dostępny pokarm, bo dało się ukisić, więc zachować świeżość. Była zdrowa, o czym ludzie wiedzieli dawniej również. Ale też przez kulistość swoją. Kapusta jest też znów symbolem pełni, tak? Obfitości, czyli tego, że aby na nowo wszystkiego przybywało, tak jak przybywa księżyca w przesileniu tym zimowym, bo zbliża się pełnia, tak też, żeby nam się dobrze po prostu darzyło, żeby obficie niczego nam nie zabrakło.
No to tu mamy jakby jasność, skąd te potrawy na stole w większości oczywiście się wzięły. Część została, i to wiemy, zostały i kapusty, i grzyby suszone, i ciasta makowe, tak? I
ten też kutia.
I kutia, właśnie chciałam powiedzieć, makiełki, kutia.
Te różnego rodzaju dania, nawet z chleba, czy z pszenicy, z miodem, z orzechami, Czyli tutaj oczywiście to widać wszelkiego rodzaju zapożyczenia, na przykład z bogatszych stołów, tak? No bo zupa migdałowa znana w Wielkopolsce i też tutaj na Pomorzu obecna, przyjezdna, jakby możemy powiedzieć, ale też znana u niektórych ewangelickich rodzin. Także są takie elementy, które przetrwały tutaj jeszcze od prawieków po tej ludności niemieckiej, ewangelickiej, która nie świętowała tak Wigilii, dla której samo Boże Narodzenie było znaczącym świętem, ale Wigilia, jako tak jak my ją obchodzimy w większości katolicy, nie miała aż tak ogromnego znaczenia. Natomiast podobieństwo rytuałów, jak gdyby odnowienia, czy chodzenia kolędników było bardzo ze sobą zbliżone.
No ale nie stawiamy już na przykład słomy, nie układamy w rogach sieni i pokoju.
W rogach nie, ale pod obrusem, tak. Czy na już teraz
czyli
na
to
talerzu.
Ewoluowało?
Jak czy... najbardziej, tak, ewoluowało. Zresztą od początku oswajanie chrześcijaństwa, wprowadzanie odbywało się na filarach tych dawnych religii, różnych religii, z elementami rzymskich obchodów Sol Invictus, czyli Słońce Niezwyciężonego, czy z terenów Babilonu, tam jeszcze Mezopotamii, tak? Te od tysięcy lat przed naszą erą znane były właśnie w społecznościach agrarnych przede wszystkim różnorodne obrzędy, które miały przywoływać słońce, dziękować też za to, że ono na nowo będzie przybywało, że będzie wschodziło i że znów przyroda będzie się budzić. Ożywiała, tak. Będzie się budzić.
A przypomnij proszę mi, skąd się wzięły te snopy słomy w rogach sieni?
Jako obfitość, jako symbol obfitości. Cztery zboża, tak jak cztery strony świata, czyli wskazanie na to, na tą pełnię, na kulistość, na zamknięcie. Także krzyż, który jest też elementem przecież już wielu dawnych kultur, jako symbol właśnie tej obfitości, bogactwa. No i słoma, właśnie co jest ciekawe, słomą często wyścielano miejsce umierania. Jeśli chciało się ulżyć osobie umierającej, kładziono ją wręcz na podłodze, na słomie, bo była ona symbolem właśnie przejścia od czegoś zasuszonego do życia, bo jednak na tym suchej słomie mieści się kłos ze zbożem, z ziarnami, które są życiodajne, bo są podstawowym pokarmem. I taka też była symbolika słomy. Natomiast czasem zastąpiono ją sianem, no bo kojarzyło się już bardziej z chrześcijańskim pojmowaniem stajenki, miejsca Żubka, narodzin Jezusa i tak dalej.
Rzecz, która mnie zawsze intrygowała, interesowała, bo to, że zwierzęta mówią ludzkim głosem, przejęliśmy też z dawnych, że tak powiem, czasów. Tylko też znowu chciałabym, żebyś wytłumaczyła naszym słuchaczom, jak do tego doszło. Skąd w ogóle pomysł na to, że zwierzęta mówią? Bo skoro, ludzkim głosem oczywiście, bo że mówią, to wiemy.
Bo skoro noc taka szczególna, najdłuższa w całym roku, gdzie rzeczywiście ściera się słońce z ciemnością, jest chaos, no to jest to czas niezwykły, w którym dzieją się dziwy.
Magia.
W którym wszystko właściwie jest tak, jest możliwe, bo mieszają się ze sobą światy, ten oswojony i ten nieoswojony. I stąd właśnie wyobrażenia, że w tym dniu zwierzęta mogą mówić ludzkim głosem, przy czym oczywiście podsłuchiwanie mogło grozić śmiercią, sprowadzeniem na siebie nieszczęścia, choroby, czy też czegoś bardzo złego, ale też wierzono w inne cuda, że na chwilę w tę noc rozkwitają jabłonie, że rozkwita kwiat paproci, który nie tylko jest kojarzony z nocą świętojańską, ale właśnie z Wigilią, że na chwilę woda w strumieniach, w źródłach przemienia się w wino i tak dalej, czy w miód i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko na chwilę jak gdyby cała przyroda pokazuje, symbolizuje, że od teraz będą działy się cuda, czyli budzę się i nadchodzi nowe życie.
A szopki, kiedy one przyszły do nas?
A szopki to jest tak naprawdę tak stara, może nie tyle szopki, co w ogóle kolędowanie i obecność różnorodnych maszkar, postaci, czyli obchody z różnorodnymi figurami, to już w zależności od dokładnie wieku różnorodnymi postaciami, ma też pradawne korzenie, ponieważ to znowu jest związane, ciągle mówimy o tym samym właściwie, to jest znowu związane z tymi obchodami, czczeniem natury, dostatku i przede wszystkim zadbania o to, aby w moim gospodarstwie, w którym dawniej oprócz uprawy roli, no też hodowało się zwierzęta, nie zabrakło zdrowia, siły dla wszystkich domowników, ale też dla zwierząt. I stąd tak symbolicznie przekazanie jakby tych pozytywnych życzeń, bo o to chodziło w kolędowaniu, wszystkim domownikom i też innym mieszkańcom naszej społeczności, poprzez przedstawienie maszkar zwierzęcych. Pierwotne obchody kolędnicze związane były z przedstawieniem nie tyle jak gdyby życia Jezusa, jego narodzin, czy jakiejś historii Heroda, tych historii, które znamy z typowych jasełek i które są bezpośrednim nawiązaniem do biblijnych opowieści, ale to były obchody, gdzie jedno z najważniejszych zwierząt, na przykład turoń, czy też różnego rodzaju kłapacz, na Pomorzu to był niedźwiedź, albo siwek, czy gwiszcz na Kaszubach, na Kociewiu. Znaczy tam akurat też niedźwiedź był tą główną postacią, ale prowadzony przez gwiżdży.
Przez gwiżdży.
Tak. Przez gwiżdży lub dwóch lub jednego. W każdym razie ta postać zwierzęca odgrywała główną rolę. Koń, bo jest silny, bo był wyżywicielem całej rodziny. Niedźwiedź, bo zasypia na zimę, budzi się na wiosnę, czyli symbolizuje też tą ogromną siłę, która drzemie gdzieś tam w naturze. Kozioł, czy koza, bo są takim bardzo ruchliwym zwierzęciem, które też jest symbolem...
Pełne energii, tak.
Tak, energii i sił witalnych. I to zwierzę symbolicznie miało na chwilę upaść w czasie, po jakichś wielkich harcach, kiedy wchodzili kolędnicy do domu, a potem ożywione przez wodę lub wódkę, kiedy to byli starsi mężczyźni, chłopcy, kolędnikami, budzone było do życia. Więc to było też symboliczne takie przedstawienie. Natomiast samo ukazywanie szopek na różne sposoby wiąże się już też ze średniowiecznym zwyczajem obchodów, wyobrażeń sobie tu już narodzin Jezusa. Najpierw w zakonach, przez franciszkanów było to rozpropagowane po całej Europie. Oczywiście rozpoczęła się legendarnie, czy też historycznie od świętego Franciszka, który jako pierwszy przedstawił żłóbek jak gdyby w obecności żywych zwierząt i przedstawienie Maryi, Józefa i dzieciątka Jezus. Natomiast czasem te treści nabierały coraz więcej świeckich, różnorodnych idei, jakieś pojawiały się pomysły na przedstawianie takiego codziennego życia, zwykłych ludzi, więc coraz więcej w tym było rubaszności. Jezusowi nagle, czy Maryi Józefowi nadawano takich cech...
Ludzkich.
Ludzkich, po prostu, tak? I tym wszystkim osobom, postaciom, które zgromadzone były wokół szopki. I to spowodowało, że w którymś momencie zostały zakazane tego typu przedstawienia, które początkowo miały tylko figurki takie stabilne, później ruchome, a później coraz więcej właśnie w tym było po prostu teatru i takiego dramatu liturgicznego. I stąd też pojawiła się już w XVII wieku, zaczęła się pojawiać tradycja obchodów z tą szopką. Tak jak kolędniczych maszkar, gdzie grupa przebierańców chodziła do domu, tak zaczęto wędrować z szopką, która przedstawiała narodziny Jezusa, ale też można było sobie pozwolić na wiele takich
dodatków
treści takich bardzo przyziemnych.
I szopki, te wybrane, nie wszystkie, broń Boże, przyjechały do was też z Krakowa. Można je do kwietnia oglądać w Muzeum Słupskim.
Tak, ponieważ szopki znane są w całej Europie i zwyczaj kolędowania z szopkami był znany i jest do dzisiaj w przeróżnych regionach, w przeróżnych krajach. W każdym ma zupełnie inny wymiar. Możemy oglądać dziś nawet szopki Inuitów, gdzie Matka Boska i Józef mają skośne oczy, białe twarze, mieszkają w iglo, czy meksykańskie wykonane z przeróżnych materiałów, ale gdzie ta święta rodzina ma w sobie charakterystyczne cechy dla danej ludności, dla danej kultury z określonego regionu. I na podobnej zasadzie w Krakowie powstał rzeczywiście niezwykły fenomen szopki, której znowu nadano znamiona takiego jakby kościoła, bazyliki, gdzie szopka jest zminiateryzowaną formą przedstawiającą Kraków. W najcudowniejszej postaci, ponieważ wybrane są najbardziej charakterystyczne elementy architektoniczne Krakowa i zamknięte w tej konstrukcji wielopoziomowej, wielowieżowej,
niesamowicie
bogatej, obfitującej w niesamowitą ilość wszelkich zdobień i to wszystko wykonane rękoma ludzkimi przez twórców często, którzy te swoje umiejętności zdobywają z pokolenia na pokolenie, więc trudno było takich szopek w końcu tutaj nie zaprezentować, by nie musieć jechać do Krakowa, ale rzeczywiście ten...
Kraków przyjechał do nas. No to ja namawiam, drodzy państwo, żeby poczytać odrobinę o zwyczajach świątecznych, zwrócić uwagę na to, skąd jesteśmy tak naprawdę i znaleźć odrobinę czasu do kwietnia, więc jest sporo. Można odwiedzić Muzeum Pomorza Środkowego, Zamek Książąt Pomorskich i obejrzeć szopki. Szopki przygotowane przez krakowiaków.
Przez krakowiaków, przez tak, twórców Krakowa, ale nie tylko, bo także Wieliczki, Bielska Białej. Myślę, że zwłaszcza w tym terminie świątecznym, ale też poświątecznym, styczniowym, lutowym, w aurze
zimy,
tak. Niezwykle warto zajrzeć do tych różnych komnat.
Dotknąć trochę magii, drodzy państwo.
Są różne poziomy, różne kondygnacje, kryją się niezwykłe postaci, bo to nie są tylko świętej rodziny, ale i laikonik, różne postacie i legend krakowskich, ważnych bohaterów dla tego regionu, więc tam można znaleźć tak niezwykłe rzeczy, jak papierki po cukierkach, rzeczywiście tych, które ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam, czy osoby 10 lat, czy 20 lat starsze, ale można też znaleźć jako witraż obok, nie wiem, ołtarza Wita Stwosza, witraż zrobiony z pudełka po Tofifi. Więc dzieją się tam naprawdę rzeczy niezwykłe, magiczne. Warto poświęcić godzinę albo dwie na to, aby tym niezwykłym cudom, uważam, przyjrzeć się, zagłębić w ich magię świąteczną.
Magdalena Lesiecka, etnograf z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, była państwa i moim gościem. Kłaniamy się pięknie. Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.